Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Po spotkaniu z luteranami w Szwecji oczekuje przede wszystkim zbliżenia, mówi Franciszek na dwa dni przed rozpoczęciem swej podróży. Szwecja, do której przyjedzie papież, znacznie się zmieniła. Stała się krajem sekularyzowanym, a katolicyzm po serii rodzimych nawróceń nie jest już egzotyczny, uważa Ulf Ekman, były pastor protestancki, od 2 lat katolik. Witam 29 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Po swym udziale w rocznicy 500-lecia Reformacji Ojciec Święty oczekuje przede wszystkim wzajemnego zbliżenia. Franciszek mówił o tym w obszernym wywiadzie dla czasopisma szwedzkich jezuitów Signum. Dzielił się m.in. swymi dobrymi relacjami z luteranami. Zapytany o impas w relacjach ekumenicznych spowodowany przez nowe przeszkody, które pojawiły się w ostatnich latach, Franciszek odpowiedział, że problemami tymi powinni się zajmować teolodzy. Nasz entuzjazm trzeba natomiast skierować na wspólną modlitwę i dzieła miłosierdzia. Uczynić coś razem to wzniosła i skuteczna forma dialogu. Mam tu również na myśli edukację. Ważne jest pracować razem, a nie sekciarsko. Jedno kryterium winno być dla nas w każdym razie jasne. Prowadzenie prozelityzmu na polu kościelnym jest grzechem, powiedział Ojciec Święty. Do kategorii sekciarstwa Franciszek powrócił również, kiedy mówił o swym spotkaniu ze wspólnotą katolicką. Katolik i sekciarz to słowa ze sobą sprzeczne. Dlatego właśnie na początku nie przewidywałem sprawowania mszy dla katolików podczas tej podróży. Chciałem położyć nacisk na świadectwo ekumeniczne. Potem dobrze się zastanowiłem nad moją rolą pasterza owczarni katolickiej, która przybędzie również z innych pobliskich krajów. I wtedy, odpowiadając na gorącą prośbę wspólnoty katolickiej, zadecydowałem, że odprawię mszę, przedłużając mą podróż o 1 dzień. Chciałem bowiem, aby msza była sprawowana nie tego samego dnia i nie w tym samym miejscu, co spotkanie ekumeniczne, aby uniknąć pomieszania 2 planów, powiedział papież. Odpowiadając na pytania szwedzkiego jezuity, Franciszek odniósł się również do faktu, że większość Szwedów w ogóle nie wierzy w Boga. Zapytany, co traci taka osoba, papież odpowiedział, że tu nie chodzi o stratę, lecz o zaniechanie rozwoju umiejętności transcendencji. Na tej drodze otwierania się na Boga ważne są małe kroki, choćby takie jak przejście od ateizmu do agnostycyzmu, stwierdził Ojciec Święty. Szwecja, do której przybywa Franciszek, różni się od tej, którą odwiedził w 1989 roku święty Jan Paweł II. Z państwa oficjalnie wyznającego luteranizm stała się ona jednym z najbardziej sekularyzowanych krajów świata, a Kościół katolicki po serii ważnych nawróceń przestał być egzotyczny. Na 2 dni przed rozpoczęciem papieskiej podróży pisze o tym Ulf Ekman, były pastor luterański i założyciel zielonoświątkowej wspólnoty Słowo Życia, od 2 lat katolik. Podkreśla on, że Szwecja nadal jest naznaczona podziałami reformacji. Kościół luterański w 2000 roku przestał być wyznaniem oficjalnym, jednakże partie polityczne nadal zachowały w nim kierowniczą rolę i paradoksalnie jest on jeszcze bardziej upolityczniony niż przedtem. Zmienia się natomiast nastawienie Szwedów do katolicyzmu, głównie za sprawą rodzimych nawróceń. Ostatnio, jak pisze Ulf Ekman, wielkim echem odbiło się przyjęcie wiary katolickiej przez ważną wspólnotę luterańską Berget. Przez wiele lat cieszyła się ona wielkim wpływem w kościele luterańskim. Znana była ze swych rekolekcji i dobrze rozbudowanej sieci. Jej nawrócenie na katolicyzm spotkał się z ostrą krytyką biskupów luterańskich. Ponadto od 1998 roku katolickim biskupem Sztokholmu jest pierwszy od czasów reformacji rodzimy Szwed, też konwertyta Anders Arborelius. Zmiana nastawienia Szwedów do katolicyzmu to w dużej mierze jego zasługa. Zmiana ta jest zauważalna przede wszystkim w tzw. kościołach wolnych, czyli nie mających związku z polityką. Wielu pastorów z tych wspólnot postrzega biskupa Arboreliusa jako jedynego lidera duchowego w Szwecji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
29 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Wrocławskiego Radia Rodzina pod tytułem Powołani z misji. Materiał przygotowała Adrianna Sierocińska. Zapraszamy.
Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia swoją działalnością obejmują kraje na 5 kontynentach. Nie pracują w obrębie własnych państw, ale niosą Ewangelię Chrystusa tam, dokąd zostają posłani, często w miejsca zupełnie im nieznane, całkowicie odrębne pod względem kultury. W Polsce posługę misjonarzy pełnią m.in. Afrykańczycy. Jednym z nich jest ojciec Ashenafi z Etiopii.
Ja mam na imiona siedem imion. Ashenafi, Jonas, Abebe, Shamalo, Gitigo, Delbato i Degoje. Ja pochodzę z Etiopii. Urodzony jestem w małej miejscowości Mikora w diecezji Hosana, południowej Etiopii. Mam rodziców, mam bracia i siostry. No taka moja rodzina jest pośrednia, tak? Jest nas 8. 4 braci, 4 siostry i oczywiście rodzice. Tak, Pan Bóg błogosławił moją rodzinę. Dał im także 8 dzieci. Chłopak, dziewczyna, chłopak, dziewczyna, chłopak, dziewczyna, chłopak. No taka pewna drużyna stworzyła, tak? No i bardzo prosta, piękna rodzina i oczywiście żyją bardzo naturalne warunki. Mają ziemię, uprawiają ziemię, żyto, ziemniaki, kukurydza, kawa. Oczywiście Etiopia jest słynna z tego, że uprawiamy dużo kawy. Mają też bydła, zwierzęta. No takie żyją bardzo takie naturalne, proste warunki.
Na portalu dwieryby.pl powstałym przy duszpasterstwie akademickim Maciejówka we Wrocławiu ojciec Ashenafi prowadzi cykl filmów zatytułowanych Aromat palonej kawy. Jak wyjaśnia, rytuał palenia kawy spełnia w Etiopii bardzo ważną rolę.
No to jest piękna tradycja etiopska. Kawa takim znakiem Etiopii. Większość ludzi uprawia, produkuje kawę i żyje na pewnym sensie z tego. Ale przede wszystkim to jest taki zwyczaj, taka tradycja wiekowa etiopska, która jest bardzo ważna dla rodziny, dla społeczeństwa też. Palenie kawy jest takim momentem spotkania ludzi, momentem przywitania ludzi, momentem rozmowy, takie przestrzenie wspólnotowe. W tym mamy taki element kulturowy, powiedziałbym. Szczególnie wieczorami się spotkamy w domu, tak, po pracy czy po szkoła, czy się spotkają w rodzinie, w gronie rodzinie, ale rodzina jest rozumiana jako Afryka, jako Etiopia, szeroka jest, tak? Czyli nie tylko w gronie ojca, mamy dzieci, ale przede wszystkim sąsiedzi są rodzinami, przyjaciele są to część rodziny. To wieczorami jest takie spotkanie rodzinne, gromadzimy się i zaczynamy parzyć kawę, przygotowanie kawy. I to jest dosyć trwa. Nie jest takim jak w Polsce, tak? Tak, jakaś maszyna, czy jakiś sposób. 3 minuty, 5 minut już kawa już gotowa, a nawet wypita, tak? Natomiast u nas to trwa, nawet godziny trwa ten pewien rytuał. Pierwsza filiżanka. Aby przygotować taką pierwszą filiżankę, zbieramy kawę, palimy kawę, parzą, tak? I później trzeba tłuszcz kawę, później po stopniu woda gotuje się i się dodaje mąkę i w taki sposób zaczyna gdyby przygotowanie kawy. I w tym momencie ten aromat, wow, taka pierwsza filiżanka, tak zwana abol, czyli przywitanie. W międzyczasie już przygotuje się druga filiżanka, tak zwana spotkanie. W tym momencie już po pierwszej filiżance, to już ludzie są przyjaciółmi, zaczynają rozmawiać, podzieli się, długa rozmowa i taka atmosfera rodzinna, przyjacielska tworzy w tym momencie. I później oczywiście kolejny krok, to już jest ostatnia filiżanka, trzecia filiżanka, się nazywa baraka. W pewnym sensie błogosławieństwo, gdyby taki błogosławić ten moment, który był atmosferą przyjaźni, rozmowy przyjacielskie i jak ktoś dostaje trzecią filiżankę, już rozumie, jest czas na pożegnanie.
Etiopia to ważne miejsce dla chrześcijaństwa. Ma ono bardzo długą tradycję. To jedno z miejsc, w którym stało się religią narodową.
Bardzo stare chrześcijaństwo w Etiopii. Stare jest chrześcijaństwo. Już pod koniec III wieku, jako ciekawostka, Etiopia to jest drugim krajem, który uznał chrześcijaństwo jako religię narodową. Armenia w pierwszym miejscu, a później Etiopia dopiero w trzecim miejscu jest imperium rzymskie. Tam ludzie od razu kojarzą, że gdyby Rzym, rzymskie od razu, tak? Ale Etiopia jeszcze starsza była. Stare chrześcijaństwo. Oczywiście dzisiaj jest krajem chrześcijańskim, ale są różne religie. Islam też jest, różne religie tradycyjne też są, ale ogólnie chrześcijaństwo ludzi około 60%, z tego ponad 40% kościół ortodoksyjny etiopski, około 10% i protestancki. Katolików u nas jest bardzo mało. Tylko 1%. I z tego 1% Pan Bóg wołał mnie do Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia i teraz służę w Polsce jako misjonarz Matki Bożej Pocieszenia.
Ojciec Ashenafi opowiedział również historię swojego powołania, które rozpoczęło się od rzucenia małego ziarna.
Było jakieś ziarnko wyrzucone. U mnie nie było żadnego głosu jak Jeremiasza. Jeremiaszu, chodź za mną. Albo jak Mateuszu, czy jak apostołowie. Nie, nigdy nie było. Nie słyszałem, niestety, muszę być szczery. W takim razie widziałem to ziarno w moim życiu, bo jak widziałem misjonarzy, którzy przybyli do mojego kraju, pracowali w mojej parafii, się uczyli mojego języka, zjedli co i zjedliśmy, rozmawiali z naszym językiem, dostosowali się do naszego obyczaju, kultury, to doceniałem wysoko. Nie tylko ewangelizowali, nie tylko mówili o Bogu, ale to pokazali w życiu. To miłość do Boga pokazali przez doświadczenie tej miłości w drugim człowieku. Widziałem, jak zaangażowali się w szkoła, jak budowali te szkoły, czy przychodnie, jaki sposób pomagali ludzi, jaki sposób oddali siebie całkiem, tak? To mnie pociągało mocno. I pewnego dnia zastanawiałem się, dlaczego ja nie. Nie wiedziałem, że to życie jest tak trudne, tak wymagające, ale tylko widziałem, że oni tyle dobra robili. To mnie pociągało. Życia. I w tym sensie to początek mojej formacji zacząłem u misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, mając zaledwie 16 lat. Czyli liceum, ostatnie 2 lata liceum robiłem takim seminarium niższym w naszego zgromadzenia misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia. I później już zacząłem filozofię i stamtąd pojechałem do Kenii na nowicjat. Stamtąd pojechałem do Ameryki na studia teologii i kończyłem i wróciłem do kraju, do Etiopii na święcenie. Po święcenia losowanie, wylosowanie. Polskie. Jestem zadowolony, jestem już przyzwyczajony. No, początek było mi trudno, szczerze mówiąc. Nie mówiłem po języku polskim.
A teraz językiem. Ojciec pięknie mówi.
Teraz staram się, ale bo pani wie, bez pracy nie ma kołaczy. Bez języka polskiego nie ma pracy. Nie ma ewangelizacji, nie ma duszpasterstwa. To musiałem chodzić na kurs języka polskiego i zacząłem od Alama Kota. I jeszcze się uczę, bo języka polskiego nigdy nie można do końca się uczyć. Trzeba się uczyć nawet w niebie. Już pomalutko przyzwyczaję się. Nawet klimat był bardzo ostry dla mnie. Taka zima. Często moje palce tak nie działały, nóżki nie działały, ale już pomalutko wchodzę do klimatu, do życia, bo lubię. To jest mój kraj, dopóki jestem jako misjonarz, gdzie tam pracuję, to jest mój kraj. To lubię, kocham i staram się dostosować się uczyć jak najlepiej i pracować dobrze.
Do pracy w Polsce skierowany został również ojciec Nathaniel z Kenii.
Mam na imiona Nathaniel Kagwima Mwangi. Pochodzę z Kenii i tam jest ta liczba 30 milionów tak ludzi mniej więcej. Pochodzę z rodziny, gdzie mam 4 braci i 1 siostrę i jestem bliźniakiem. Moi rodzice już w niebie.
Ojciec Nathaniel opowiedział również o charyzmacie Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia.
Charyzmat Matki Bożej Pocieszenia polega na tym, że najbardziej jest ad gentes. Ogłosić Ewangelię do tych ludzi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii Chrystusa. Nie tylko ad gentes, a w tych dniach nie mówimy ad gentes, tylko ewangelizować tych ludzi, którzy nigdy nie mieli Ewangelii, ale właśnie też neoewangelizacja, możemy tak powiedzieć. To znaczy, że na przykład jesteśmy teraz w Europie, oprócz Polski, widzimy tu w Europie, jak jest we Francji, tam, albo we Włoszech, że stracili dużo wiary, albo tak słaba wiara jest. I więc robimy jeszcze raz, my z Afryki, robimy nie tylko my z Afryki, z Azji, z innych krajów, ogłosimy Ewangelię Chrystusa, ale najbardziej tu jest tak ad gentes i jeszcze promocja humanitarna, nie wiem w języku polskim, czy mogę to powiedzieć, to znaczy, że pomagamy ludziom najbardziej biednym, żeby mieli dużo, nie tylko w sercu, tak życie duchowne, ale też majątek. Pomagamy najbardziej budować szkoły, szpitale i tak dalej. To pomaga im najbardziej być zdrowie w sercu i też ciała.
Swoje powołanie ojciec Nathaniel odkrywał dzięki obserwacji życia i działalności innych misjonarzy.
Od dziecka byłem w terenie misjonarzy. To znaczy, że urodziłem się w miejscu, gdzie jest nazwanej Samburu. Nie widziałem, że są misjonarze, naprawdę, ale widziałem, że byli tam też białych ludzi. Tak widziałem białych ludzi, tyle wiedziałem, kim są tutaj. Ale później, z powodu, że co niedzielę byliśmy w kościele i zmieniliśmy miejsce do tego miejsca, gdzie mieszkamy teraz, widziałem też, spotkałem też misjonarzy z Włoch. I więc byłem też w szkole podstawowej i też tam z internetem. I więc też tam widziałem też misjonarzy z Holandii. I więc w moim życiu miałem kontakt z misjonarzami. I z tego powodu też później, ale nie myślałem od początku, że właśnie będę też misjonarzem. Ale później, kiedy skończyłem albo prawie przed maturą, tak wiedziałem, chyba teraz właśnie pomyśleć, co chcę, albo kim chciałbym być w moim życiu. I więc od tego momentu tak dużo myślałem, właśnie to miałem najbardziej być misjonarzem. Z powodu, że miałem atrakcję, tak możemy powiedzieć, przykładów tych misjonarzy.
A jest ojciec szczęśliwym zakonnikiem?
Nadal nie narzekam. Dobrze jest. Dobrze.
A ile to już lat?
Ślub zakonny miałem 9 lat temu. Święcenie kapłaństwa to miałem 4 lata temu. I właśnie 4 pełne, 4 lata temu. To dalej, to jest moje życie. I w seminarium byłem przez 10 lat, bo nasza formacja jest troszeczkę zbyt duża.
Jak to się stało, że ojciec Nathaniel posługuje w Polsce i jak czuje się w naszym kraju?
Nasze zgromadzenie przyjechało tutaj do Polski 8 lat temu mniej więcej i to była decyzja od przełożonych. Tak, i jego radę, bo tak to było, że musimy teraz ewangelizować dalej, nie w Polsce, ale pomysł to było pierwsze tam w Białorusi, też Ukrainie i tak dalej. Ale z powodu że dokumentów i innych sytuacji tak to było trudne. I więc to było jako przystanek w Polsce, tak powiedzieć najpierw, nieoficjalny przystanek w Polsce. I wiedziemy, jak na przyszłości to będzie. Ale później okazało się, że chyba ten przystanek może być dom. Mieliśmy też naszą wspólnotę tutaj. Nas czterech jesteśmy. Najpierw przyjechałem do Polski 4 lata temu. Kiedy przyjechałem, to było w lutym, 14 lutego. To było śnieg i dużo śniegu. Pierwszy szok to było, zimno to było. I później język. Bo wasz język też jest bardzo bogaty, ale zbyt trudno. Też mogę to powiedzieć inną kulturę, inni ludzi, ale teraz chyba wszystko nie jest łatwo, tak? Ale lepiej. Teraz czuję się, jestem jak u siebie, najbardziej, nie do końca.
Na koniec specjalne pozdrowienia.
Pozdrawiam wszystkich. Laulaczum, melkam, jetek adesek aniony laciu, umkana adresen melkam gen.
Młodani niamoradime, namuhe małegam, namataranya manyu mode, amuhe leu onahedeshiode. Niech Pan Bóg błogosławi was. I wszystko marzenie, i wszystko co macie jak marzenie w waszym życiu, niech On wszystko to spełnić. Amen.
Audycję przygotowała Adrianna Sierocińska z wrocławskiego Radia Rodzina. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.